Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a to jest program Tydzień w Warszawie. W tej części naszego spotkania rozpoczniemy od przeglądu wydarzeń tygodnia z doskonale Państwu znaną Tamarą Pawlik-Lipską. Pochylimy się nad tym, czym żyją warszawiacy w ostatnim tygodniu, a na pewno żyją tym, co dzieje się w tej sferze kulturalnej naszego miasta, a dzieje się sporo, bo to są zmiany w Teatrze Współczesnym w Warszawie, ale również zmiany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który zmienia swoją siedzibę. Miejmy nadzieję, że to już będzie ta ostateczna siedziba. Tam kilka bardzo ciekawych wątków w postaci na przykład ciastka otwarcia tego muzeum, które specjalnie na to otwarcie zostało zaprojektowane. O tym, jak smakuje, opowiem Państwu już za moment. Powiemy również o tym, jak muzeum zamierza zadbać o to, żeby ta śnieżno-biała bryła pozostała rzeczywiście biała. To za moment w przeglądzie wydarzeń tygodnia z Tamarą Pawlik-Lipską, ale i po tym przeglądzie warto również pozostać z nami, a to za sprawą kontynuacji rozmowy mojej redakcyjnej koleżanki Patrycji Strupińskiej, która pochyliła się nad tematem krawiectwa, które, jak już mówiłam wcześniej, przeżywa swój absolutny renesans, bo przynajmniej takie ja mam wrażenie, na mapie Warszawy, ale nie tylko Warszawy, pojawia się coraz więcej punktów, gdzie możemy zreperować swoją odzież, albo punktów, gdzie możemy tą odzież od podstaw tak naprawdę sobie uszyć. W tej rozmowie Patrycja ze swoją gościnią zachęcają również do tego, żeby może spróbować własnych sił w krawiectwie, w szyciu. To nie jest wcale takie trudne, jak się okazuje, ale o tym posłuchacie już za moment. W dalszej części naszego spotkania obiecana rozmowa o Eldorado. A czymże jest Eldorado? Eldorado to jest zabytkowa tapeta, o której, jak się okazuje, nie wiedzieli nawet sami muzealnicy, czy ona rzeczywiście istnieje w murach Wilanowskiego Muzeum i jakież było ich zaskoczenie po zdjęciu Adamaszków, kiedy ich oczom ukazała się tapeta. Tapeta, która onieśmiela barwami, bardzo żywymi barwami.
Nie mieliśmy wcale pewności, czy one się wszystkie zachowały i właśnie w jakim stanie, więc jak te pierwsze panele zostały odkryte, to było takie wow, bo byliśmy zachwyceni tymi właśnie błękitami, tymi czerwieniami, które się zachowały w pełnej krasie. To są przepiękne wzory z agawami, z egzotyczną roślinnością, z kolorowymi ptakami, z ruinami starożytnymi, egipskimi na przykład. Także te wzory, ta roślinność łączyła się z wilanowskim ogrodem. Także wszystko w duchu genius loci Wilanowa.
Co ciekawe w tym wątku, to jest to, że manufaktura we Francji, która produkowała wówczas te tapety i które rzeczywiście z Francji do Polski przyjechały, ona istnieje po dziś dzień. I taką tapetę właśnie z tej serii Eldorado można sobie kupić. Nie chcę nawet myśleć o tym, ile to może kosztować, bo podejrzewam, że jest to szalenie drogie przedsięwzięcie, ale jeżeli macie odłożoną gotówkę, to czemu nie? Można sobie takie cztery kontynenty na ścianach swojego pokoju przykleić. A skoro zajrzeliśmy do Wilanowa, no to grzechem byłoby nie powiedzieć o tej zimowej atrakcji, która przed nami, a mowa o Królewskim Ogrodzie Światła, która cieszy oko, ale z drugiej strony jest przedsięwzięciem ekologicznym, bo do rozświetlenia tego ogrodu wykorzystano 500 000 diod, ale to są diody, jak podkreślają muzealnicy, ekologiczne i o tym będziemy rozmawiać, ale również o tym, co nowego przygotowano, dlaczego i w tym roku warto również wybrać się do Wilanowskiego Muzeum. Tamara Pawlik-Lipska jest dzisiaj moją gościnią.
Cześć. Dzień dobry.
Cześć Tamara, cześć. Będziemy podsumowywać miniony tydzień w Warszawie, ale również na Mazowszu, ale myślę, że głównie skupimy się na Warszawie, na tym, czym żyją warszawiacy, a na pewno żyją komunikacją miejską i tym, co się dzieje na Wilanowie.
Oczywiście, a właściwie nawet nie tylko w samym Wilanowie i w okolicy miasteczka Wilanów, ale ten temat, to już zapewne wszyscy wiedzą, o czym mówię, ciągnie się nie dość, że po Wilanowie, to i po Mokotowie, a teraz ma się jeszcze pociągnąć do centrum i jeszcze dalej, czyli tramwaj do Wilanowa i z Wilanowa. Słyszałam, że rozmawiałaś z ludźmi na temat zbliżającego się wielkimi krokami otwarcia tej linii tramwajowej. Czy jest taki sam zachwyt, jaki wykazują władze miasta?
No jak to w Polsce, sytuacja jest bardzo, bardzo podzielona. Niektórzy rzeczywiście taki zachwyt wykazują, ale niektórzy dziwią się decyzji odnośnie tego, że wprowadzamy tramwaj, ale wycofujemy linie autobusowe. Czemu ma to służyć? No z jednej strony wiemy, że tramwaje będą jeździć częściej, ale tak jak mówią mieszkańcy Warszawy, no nie wszystkich to zadowala. Obawiają się na pewno ścisku.
Ja bardziej bym się tutaj zastanowiła, czy my na przykład... Mnie też ten temat dotyczy, bo mieszkam na trasie tak zwanej nowego tramwaju. Czy my się po prostu za mocno nie przyzwyczailiśmy? Bo tak sobie myślę, że ten autobus, chociażby 519 czy 522, no to one tak już od zawsze. I tak my chyba w Polsce lubimy, jak coś jest też przy okazji na zawsze. A może rzeczywiście podobno teraz 30 minut, nawet mniej niż 30 minut z Wilanowa do centrum będzie się można dostać. No to chyba brzmi to całkiem nieźle, prawda?
No podobno, ale myślę, że czas pokaże ostatecznie, jak to będzie wyglądać i takie też komentarze pojawiają się w internecie. Może nie narzekajmy, a może no pożyjemy, zobaczymy, może będzie dobrze.
W dodatku też, aby się nie okazało, że jak to kiedyś było, tory były złe i szyny były złe. No oby rzeczywiście tej sytuacji nie było, no bo jak wiemy, ten tramwaj to już tak miał ruszyć razem z początkiem roku szkolnego, a ten to już chyba trochę za nami.
Za nami, ale mamy już te pierwsze przyjazdy testowe tramwajów, jesteśmy chyba bliżej niż dalej końca inwestycji, także bądźmy dobrej myśli.
Czyli jest dobrze.
Jest dobrze.
Fantastycznie. Co jeszcze się dzieje i wydarza, co nas w tym tygodniu fascynuje? Niech pomyślę. Wiem, otwiera się.
Biała bryła.
Biała bryła.
Biała dama.
Krem w bryle.
Tak, krem w bryle.
O tym też za chwilę. Słyszałam, że byłaś już kilka razy, rozmawiałaś o Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo tu doprecyzujmy, które wędrowało trochę po Warszawie, no ale które w końcu będzie. Czy tam będzie rzeczywiście, a właściwie już jest super świetnie, nowocześnie?
Jest. I rzeczywiście te przestrzenie, ogromne przestrzenie, otwarte przestrzenie robią wrażenie. No i o tym, że to muzeum było tak oczekiwane, tak jak wspomniałaś, to wędrujące muzeum po Warszawie, wskazuje fakt, że wejściówki na te bezpłatne wydarzenia, które potrwają przez chyba 2-3 tygodnie, o ile się nie mylę,
tak,
rozeszły się błyskawicznie do tego stopnia, że nowa strona internetowa muzeum padła.
Czyli tutaj znowu wyszła chyba taka nasza trochę polskość. Założyliśmy, że wcale tak fantastycznie nie będzie i tak dużo osób nie wejdzie na tę stronę.
No niekoniecznie, bo to, wiesz, możemy nawet myśleć o tym, że to otwarcie tego muzeum było tak bardzo oczekiwane, że wszyscy tylko tupali nogami, zaciskali pięści i modlili się, żeby internet wytrzymał, żeby rzeczywiście na te bezpłatne wydarzenia się dostać. A jak wiemy, nie tylko wydarzenia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale też bilety do innych instytucji są dosyć drogie, nie na każdą kieszeń.
To prawda, z tej strony na to rzeczywiście nie spojrzałam, no ale fakt też jest taki, że rzeczywiście wyczekiwaliśmy, no i doczekaliśmy się w końcu. Mnie bardzo podoba się jeszcze kilka wątków w kontekście właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Krem w bryle.
Krem w bryle. To najpierw temat smaczny czy trochę mniej smaczny?
No to może smaczny.
Smaczny, no to krem w bryle. Ponieważ powstało właśnie specjalne ciastko z okazji otwarcia, nazywa się ono właśnie krem w bryle, choć może nie wiem, może powinnam powiedzieć krem w bryle?
No chyba tak, chyba wiesz, to ta druga wersja. Oni też to tak na konferencji prasowej akcentowali bardzo, na krem w bryle.
Okej, a zatem słyszałam, że jadłaś krem w bryle.
Tak, to jest bardzo wyjątkowe ciasto. Ciasto, które rzeczywiście ma swoją formą przypominać budynek muzeum. Wypełnione jest po brzegi kremem pistacjowym i rzeczywiście jak się to ciastko rozdziera i się otwiera, no to ten krem się wylewa i się rozpływa.
Wow.
No i na czubku tej bryły znajduje się przepyszna wisienka.
Wisienka na torcie po prostu.
Tak.
Super, ale czy smakowo okej? Wygląda, smakuje tak samo dobrze, jak wygląda?
Tak. Wiesz, no to zależy,
nie
jakie...
Nie było przekonania, halo!
Tak, smakuje. Wiesz, to zależy, no ciężko jest im powiedzieć. Mi smakuje, ale to zależy też od preferencji smakowych. Każdy ma inne. Nie każdy lubi pistacje.
Jasne. To teraz trochę może ten mniej smaczny temat, no bo słyszałam też, że gołębiom wstęp do muzeum wzbroniony.
Tak, wiesz co? To pytanie pojawiło się na jednej z pierwszych konferencji, która zapowiadała otwarcie muzeum. Tam jedna z dziennikarek zapytała właśnie o gołębie, z tego względu, że budynek jest biały, śnieżno-biały. Zdecydowanie wyróżnia się teraz na mapie Warszawy. No i pojawiły się pytania, jak muzeum z czasem będzie radziło sobie z czyszczeniem, żeby rzeczywiście tą biel zachować na jak najdłużej. No i dowiedzieliśmy się, że muzeum zatrudniło sokolnika. Ma własnego sokoła, który odpędza gołębie, które rzeczywiście mogłyby te ściany muzeum zabrudzić.
W jaki sposób odpędza się gołębie? Teraz będę chyba o tym myśleć przez kilka kolejnych dni.
Zresztą to jest dobre pytanie. Ja sokolnikiem nie jestem. Tego nam też w szczegółach nie przedstawiono podczas konferencji, ale pani dyrektor zapewniała, że sokół nie je gołębi. On ma je tylko odstraszyć. Tam nie ma żadnych aktów, nie ma żadnych morderstw w przestrzeni powietrznej, także...
Do przemocy nie dochodzi.
Nie dochodzi, tak.
Może po prostu on tak siłą swojego autorytetu.
Wiesz, ale porównajmy sobie też wielkość, nie? Sokoła do gołębia, no to...
To właśnie mówię o tym, że to jest ten autorytet, wyrażany w różny sposób.
Skoro mówimy o kulturze, skoro wspomniałyśmy wcześniej przed momentem o muzeum, to może warto również wspomnieć o tym, co wydarzyło się w miniony piątek, jak już podsumowujemy tydzień, ale w miniony piątek odbyła się kolejna konferencja, czy właściwie pierwsza konferencja prasowa Teatru Współczesnego w Warszawie, już pod przewodnictwem nowego dyrektora Wojciecha Malajkata. No i tutaj również dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat funkcjonowania, nowego funkcjonowania teatru, ale również na temat programu. I tutaj program zapowiada się dosyć ciekawie. Pierwsza premiera już w grudniu. Sztuki, jeżeli teraz nie pomylę nazwiska, Tortona Wildera. Cud, że jeszcze żyjemy. Dyrektor artystyczny teatru Marcin Hycner nie zdradził nam szczegółów, jeżeli chodzi o tą sztukę. Wspomniał tylko, że została ona umiejscowiona w tym czasie współczesnym, że będzie trochę o katastrofie klimatycznej, będzie trochę o ekologii, ale będzie również o tym, co dzieje się za wschodnią naszą granicą, czyli o wojnie. Także tak zapowiada się pierwsza premiera. Pierwsza premiera to jest tak zwana premiera otwarcia, na której ciąży bardzo duża odpowiedzialność z tego względu, że to pokazuje kierunek, w jakim teatr teraz właściwie pójdzie.
Mamy nadzieję, że ten kierunek rzeczywiście będzie bardzo interesujący, bo przynajmniej tak zapowiada się to z tego, co opowiadasz.
Malajkat, dyrektor teatru Wojciech Malajkat, wspomniał również, że tutaj warto podkreślić, on to wspominał również w wielu poprzednich swoich wywiadach, kiedy rzeczywiście objął to stanowisko, że niejako nie będzie to rewolucja w teatrze współczesnym, a będzie to ewolucja, czyli pójdziemy o krok dalej.
Czyli podsumowując, ten tydzień mamy ewolucję w teatrze współczesnym, mamy rewolucję, jeśli chodzi o placówkę Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a jeśli chodzi o tramwaj do Wilanowa, to dopóki się on nie otworzy, no to jednak nadal mamy stagnację.
Moim i Państwa, przede wszystkim Państwa gościem była Tamara Pawlik-Lipska. Oczywiście to był subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie, bo tych wydarzeń jest co niemiara, ale to są takie najważniejsze, które nam obu rzuciły się gdzieś w oczy na portalach społecznościowych i na portalach informacyjnych. Jeszcze wracając do tematu tramwaju na Wilanów, to nie jest tak, że ta inwestycja rodzi same negatywne komentarze, bo rozmawiając z mieszkańcami Warszawy, w ostatnich dniach dowiedziałam się, że jest to inwestycja oczekiwana. Mało tego, padło bardzo wiele komplementów pod adresem Warszawy i jego gospodarza dotyczących tego, że Warszawa jest jednym z najlepiej skomunikowanych miast. Posłuchajcie.
To musiało się kiedyś wydarzyć. Biorąc pod uwagę, że Wilanów się bardzo rozwinął i bardzo dużo ludzi tam mieszka, to musiało się kiedyś wydarzyć. I jest szansa też taka, że się ludzie przesiądą z samochodu w komunikację. Bo uważam, że w ogóle Warszawa jest jednym z najlepiej skomunikowanych miast, nie tylko w Polsce.
Kibicuję i pasażerom, i mieszkańcom Wilanowa.
Pojawiają się głosy, że to nie jest do końca dobre, że pojawiają się tramwaje, ale wycofują linie autobusowe.
Wiadomo, że to jest coś za coś. Oczywiście, na pewno niektórzy, którzy jeżdżą, mogą być niezadowoleni, ale myślę, że generalnie to świetny pomysł.
Ale podejrzewam, że tych miejsc na mapie Warszawy, które mogłyby być lepiej skomunikowane, jest zdecydowanie więcej. Wiem, że nie jest to koncert życzeń, ale ja na przykład chciałabym, żeby tramwaje pojawiły się również na Pradze Południe i to na pewno przyspieszyłoby dojazd do pracy, ale nie zniechęcajmy się, bądźmy dobrej myśli.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Za mikrofonem jest wciąż Patrycja Strupińska, a goszczę dziś w radiowym studiu Annę Ostrowską, która zdradza nam krawieckie tajniki zawodu i zachęca do eksplorowania tej wspaniałej pasji. No dobrze, skupmy się na chwilę na tych warsztatach krawieckich, ale mniemam, że nie tylko krawieckich, bo przygotowując się do tej rozmowy, odkryłam wiele innych ciekawostek, czyli, nie wiem, tipy krawieckie, jak stworzyć torebkę od podstaw i wiele podobnych tego typu rzeczy, więc czego możemy się spodziewać na kolejnych warsztatach u Ciebie?
Tak jak powiedziałam, od czasu do czasu takie warsztaty są u mnie organizowane. Nie są to warsztaty grupowe, po prostu umawiam się z konkretną osobą, tak, która chce do mnie przyjść na jakiś konkretny dzień. Zazwyczaj odbywa się to raz w miesiącu, no bo też niestety nie mam takich zasobów czasowych, żeby częściej się takie warsztaty mogły odbyć. No i u mnie wygląda to tak, że są powiedzmy trzy rodzaje takich warsztatów. Można się do mnie zapisać na taki, powiedzmy, kurs podstaw szycia, czyli właśnie obsługa maszyny domowej, też od niedawna maszyny przemysłowej, bo taką sobie sprawiłam, czy właśnie jakieś mocowanie nitów, wszystkie takie przydatne rzeczy, które też zamieszczam u siebie na profilu. No i takie warsztaty są jednodniowe i zawierają właśnie w sobie te wszystkie rzeczy, czyli maszyna domowa, przemysłowa, jakieś tam obchodzenie się z nitownicą i nawet chcę wprowadzić też dodatkowo naukę obsługi hawciarki, takiej automatycznej. Na takich warsztatach czego się można spodziewać? Dobrej atmosfery i kawy, to na pewno ciasteczka. Zazwyczaj warsztaty trwają około 6 do 8 godzin. Zależy też, czym się zajmujemy, no bo to jest, jeśli to jest właśnie taki wstęp do szycia, no to zajmuje trochę dłużej. Natomiast są też w ofercie warsztaty szycia takiej podstawowej torebki właśnie na ramię, od której każdy tak naprawdę może zacząć. I to są już krótsze warsztaty, około 4 godzin. No i co? Z takich warsztatów osoba wychodzi z gotową torebką, z wykrojem dla siebie, żeby móc to potem powtórzyć już w domowych warunkach. I są też warsztaty bardziej takie zaawansowane, więc dla osób, które już miały styczność z maszyną, już taką pierwszą swoją torebkę miały okazję uszyć, a chciałyby po prostu jakiś taki bardziej zaawansowany model spróbować stworzyć.
No, brzmi wspaniale. Co trzeba zrobić, żeby się zapisać?
Wystarczy napisać do mnie na właśnie na profilu Nitka Wigle, najlepiej na Instagramie, chociaż też prowadzę stronę na Facebooku, jednak na Instagramie bywam częściej i łatwiej mnie tam złapać. No i wtedy ustalamy konkretny termin, szczegóły właśnie takich warsztatów i się dogadujemy po prostu, krótko mówiąc.
Każda profesja wymaga dbałości o detale. Wnioskuję, że w Twojej jest tak samo. I czy masz takiego przysłowiowego konika, jeżeli chodzi o to, bez czego taka torebka czy inne rzeczy, które tworzysz, po prostu nie mogą być skończone?
Tutaj pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest właśnie naszywka, która zazwyczaj jest doczepiana do torebki jako ostatni etap już szycia, więc to jest takie zwieńczenie projektu. Chociaż na początku tak nie było, bo pamiętam, że na początku te naszywki po prostu na maszynie wszywałam ręcznie, nie ręcznie, tylko na maszynie nićmi, tak? Więc to się odbywało na początku projektu. No a teraz zmieniłam trochę koncepcję. Te naszywki są doczepiane na nity, co wygląda moim zdaniem zdecydowanie lepiej. No i to zawsze jest taki właśnie, no taki zakończony proces. Ja tak to zawsze czuję, że okej, jest już też ta naszywka, projekt gotowy. I generalnie właśnie takie ozdobienie jakieś ostatnie tej torebki, bo zazwyczaj te projekty, które szyję, to są torebki damskie, gdzieś tam na przykład z paskiem regulowanym, który trzeba wykończyć właśnie nitami najczęściej. No i wtedy to jest taki ostatni etap po prostu szycia. No i przede wszystkim tutaj bym też wspomniała o kontakcie z klientem i wysłaniu tego gotowego projektu do klienta, czyli ja zawsze po skończonej pracy robię zdjęcie tej torebki i wysyłam właśnie, mimo że klient jakby z góry wie, jak mniej więcej ten projekt będzie wyglądał, no bo to wszystko jest ustalone. No ale myślę, że to jest też takie fajne, że ktoś czeka na tą torebkę, ekscytuje się, bo tak zazwyczaj jest i dostaje to zdjęcie, mimo że tam, nie wiem, wysyłka będzie dopiero za 2 dni, bo to też mam jakiś tam swój określony system, ale już wie, że to jest skończony projekt już dla tej klientki konkretnej. Więc tak, wykończenie torebki i zrobienie tego zdjęcia, to jest takie wykończenie projektu.
I wtedy jesteś spokojna.
Nie. Nie, na tym się nie kończy w zasadzie, bo zawsze jest taki stres, mimo że już szyję 5 lat i na początku wiadomo, że się zastanawiałam, że o matko, czy to się spodoba, czy nie będzie jakiegoś potknięcia. No i myślałam, że z czasem to mija, a jednak się okazuje, że nie. I tak naprawdę każdy projekt to taki lekki stres za sobą niesie, czy nie będzie jakichś uwag. Ale zdarzyło się parę razy, że ustaliłyśmy z klientkami od A do Z zamówienie. No, ale okazało się po skończonej pracy, że klientka na przykład zapomniała, że ona chciała, nie wiem, jeszcze dodatkowo jakąś tam rączkę do tej torebki, ale nie powiedziała. No i teoretycznie no jest to jakby dodatkowa praca i no nie było to ustalone, ale ja zawsze staram się jakoś tam podejść też ludzko do tego. I jeśli wiem, że to jest zamówienie indywidualne, klientka bardzo czekała na tą torebkę i jestem w stanie jeszcze coś zmienić, no to jak najbardziej wtedy jestem w stanie to zrobić.
Odwiedzasz hurtownie krawieckie i warszawskie i te troszeczkę dalej. Recenzujesz je, uchylasz tego rąbka tajemnicy, co tam może nas czekać, co może nas tam zaskoczyć. Opowiedz więcej o tym, skąd pomysł na tego typu cykl.
To jest właściwie coś nowego, czym się zajmuję od kilku miesięcy. Właściwie wpadłam na ten pomysł odwiedzając inną hurtownię niż dotychczas, ponieważ zawsze było tak, że zamawiałam wszystkie dodatki krawieckie i materiały z jednej konkretnej strony. Do tej pory oczywiście korzystam, no bo jest to niezawodny sklep, niezawodna hurtownia. Natomiast trochę chciałam wypłynąć na szersze wody i sobie po prostu też popatrzeć na żywo właśnie, co jest dostępne w innych hurtowniach. To kiedyś, będąc w jednej z hurtowni, po prostu dodałam jakieś tam relacje, żeby się podzielić, co robię, gdzie jestem, jakie będą kolejne projekty. I wtedy tak sobie pomyślałam, że kurczę, właściwie fajnie by było może zrobić z tego jakiś taki cykl. I na początku nie miałam w planach właśnie odwiedzać żadnych hurtowni innych, że tak powiem, w innych miastach, tak? No bo jeśli mogę zatowarować się w Warszawie, czyli lokalnie, tak, tu gdzie jestem, no to nie miałam potrzeby, żeby gdzieś tam jeździć, ale kiedy wpadł mi ten pomysł do głowy, żeby jednak pokazywać ludziom te różne miejsca, no to stwierdziłam, że fajnie by było też po całej Polsce po prostu pojeździć i też sobie porównywać, w jakich miastach, jakie są dostępne właśnie rzeczy w tych poszczególnych hurtowniach. Obecnie no to zazwyczaj raz w miesiącu staram się gdzieś pojechać, zrecenzować, pokazać. Też widzę, że jest zainteresowanie. Zwykle jakieś obserwatorzy zadają pytania o właśnie ofertę danych hurtowni. I rzeczywiście tak jest, że dużo hurtowni ma taki klimat takiego miszma, mnóstwo po prostu kolorowych rzeczy. W jednej hurtowni nawet wisiały jakieś takie pióra, boa, jakieś takie różne. Ale właśnie to ma swój taki klimat i ja bym chciała też to właśnie pokazywać.
Co trzeba mieć na start, aby zacząć szyć? Nitka i igła wystarczy, powiedzmy, by zaszyć tę przysłowiową skarpetkę, czy właśnie nie? Maszyna do szycia z popularnego dyskontu, a może jeszcze inaczej, drogi sprzęt z taką renomą i tradycją?
Jeśli chce się zacząć przygodę z szyciem, to ja jak najbardziej jestem zdania tego, że wystarczy igła i nitka. Nawet kiedyś w swojej ofercie miałam taki box DIY, czyli takie pudełko, gdzie w środku są elementy gotowe, wycięte już na torebkę, taką najprostszą właśnie na ramię. I można sobie zobaczyć instrukcje na YouTubie i tam według tego tą torebkę uszyć. No i wtedy to założenie moje było takie, że jeśli ktoś nie ma maszyny, to też sobie z tym poradzi i taką torebkę uszyje ręcznie. I wiadomo, że to zajmie o wiele więcej czasu, na pewno nie będzie tak precyzyjne, proste i może solidne, jak szyte na maszynie, ale jak najbardziej da się ręcznie również uszyć torebkę, więc szczególnie bym dla dzieci polecała ten sposób zaczęcia w ogóle nauki z szyciem. Właśnie jakieś takie przećwiczenie pierwszych ściegów, zapoznanie się w ogóle z tą nitką i igłą, tak? No i tak, myślę, że to zdecydowanie wystarczy. Oczywiście jakieś nożyczki, tak, tutaj przy szyciu też bardzo bym polecała zaopatrzyć się w szpilki krawieckie. Ja na początku jakoś tak czułam, że nie mam czasu na spinanie tych materiałów, będzie wszystko równo. A się okazuje, że te szpilki są niezbędne tak naprawdę, szczególnie na początku, żeby po prostu spiąć sobie materiał przed szyciem, żeby gdzieś te warstwy nie uciekały i nie zszyły się krzywo. Jeśli chodzi o sprzęt, już na jakimś tam dalszym etapie, ja zaczynałam na jakiejś takiej najtańszej maszynie, nie pamiętam, chyba około 300 zł wtedy kosztowała. No i szczerze tutaj powiem, że gdybym miała drugi raz zacząć tą przygodę, to jednak zdecydowałabym się od początku na nieco droższy sprzęt, ponieważ mimo, że na tej maszynie trochę torebek uszyłam, to najadłam się bardzo wiele nerwów, bo no była to po prostu taki najtańszy model, który nie dawał sobie rady właściwie z dosyć prostymi i łatwymi w pracy tkaninami. Natomiast no myślę, że to jest wydatek rzędu około 500 zł, tak żeby maszyna już naprawdę była, no po prostu, żeby chciała współpracować z nami. Jeśli chodzi o jakiś droższy sprzęt, droższe maszyny, no to na początku wiadomo, to nie ma sensu sobie kupować i wydawać pieniędzy na jakieś drogie, super nowoczesne modele. Automatyczne na przykład, tylko zwykła właśnie maszyna, nie wiem, tutaj mogę rzucić na przykład marką Janome. Oni mają w swojej ofercie bardzo fajne maszyny dla początkujących, na przykład Janome Juno. Właśnie to jest wydatek około 600 zł. Natomiast jeśli ktoś się wkręci w to szycie i będzie chciał iść za ciosem, po prostu dalej tą pasję rozwijać, to jak najbardziej później warto zainwestować w jakieś lepsze sprzęty.
A jakie cechy przydadzą nam się na początku naszej drogi?
Pierwsza, taka najważniejsza cecha to jest cierpliwość. Ja myślę, że bardzo, bardzo szycie nauczyło mnie cierpliwości, chociaż wciąż mi jest jej za mało, ale no zdecydowanie tutaj bardzo czasem szycie wymaga po prostu takiego skupienia i też popełniania błędów, więc cierpliwość i jakaś taka gotowość na te porażki szyciowe. Ja pamiętam, jak zaczynałam szycie i coś mi nie wychodziło, to były takie momenty, że potrafiłam po prostu nawet i się rozpłakać już z tych wszystkich nerwów i stwierdzić, że nie, to w ogóle rzucam to szycie. Oczywiście potem wracałam do tego za godzinę, ale rzeczywiście taka jakaś nieugiętość i nieustępliwość, ale przede wszystkim ta cierpliwość, to jak najbardziej.
A jak to jest z doborem materiałów? Bo na pewno jest tak, że masz swój ulubiony materiał.
Na pewno jest to tkanina tapicerska, taka pleciona. Ona wygląda po prostu jak taka plecionka. Czasem można coś takiego spotkać, najczęściej właściwie, na meblach. Nie wiem, jakaś kanapa z Ikei. Bo właśnie torebki głównie tworzę z tkanin tapicerskich i każdemu, kto planuje właśnie szycie torebek, no to polecam właśnie takie tkaniny, bo one się sprawdzają najlepiej, są trwałe. Są też takie materiały jak nubuk czy zamsz. One też są bardzo wdzięczne, jeśli chodzi o szycie torebek. No ale z takich właśnie ulubionych ostatnio to jest tkanina żakardowa. Tkanina żakardowa jakby sama w sobie już jest wzorem, że tak powiem. To nie jest wzór nadrukowany na tkaninie, tylko ona, jej splot jakby jest taki, że tworzy wzór konkretny. Podsumowując, no to właśnie tkaniny tapicerskie, plecione, żakardy i tkaniny wodoodporne.
Moim dzisiejszym gościem była Ania Ostrowska z profilu Nitka w Igle, która szyje nie tylko przepiękne torebki, ale także dzieli się swoją wiedzą i inspiruje innych do rozwijania swojej pasji. Samych wspaniałości, a Wam słuchacze mówię do usłyszenia.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Dzisiaj będziemy odkrywać przestrzenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie trochę na nowo, a to za sprawą pewnego znaleziska, którego nie tak dawno dokonali muzealnicy. A co odkryli? Ano odkryli prawdziwe Eldorado, a chodzi o XIX-wieczne tapety w salonie malinowym, które dotychczas były znane jedynie z czarno-białych fotografii, dlatego tym bardziej nie dziwię się zachwytom muzealników, kiedy zobaczyli tapety w pełnej krasie i w pełnej barwie, bo dotychczas te barwy na tych tapetach były zupełnie nieznane. Są to tapety, które przetrwały tam kilkadziesiąt lat, obite adamaszkiem. Adamaszkiem, który, tak jak słyszymy z ust pani Agnieszki Pawlak, również nie są w najlepszym stanie, dlatego zdecydowano się na ich odsłonięcie i ku uciesze muzealników okazało się, że znalezisko, które podejrzewano, że może za adamaszkiem się kryć, rzeczywiście tam istnieje, a mowa o tapetach, które cały czas, o dziwo, produkowane są we Francji i to tą samą metodą. O tym posłuchamy już za moment. Ale powiedziałam na początek, że zatrzymamy się w muzeum na dłużej, a to za sprawą Królewskiego Ogrodu Światła, który również przyciąga barwą, przyciąga bardzo ciekawymi aranżacjami filmowymi, bardzo ciekawym mappingiem. Muzealnicy co roku starają się zaskoczyć swoich widzów, swoich gości i w tym roku jest nie inaczej. Dowiecie się również, ile żarówek wykorzystano na to, abyśmy mogli cieszyć oko w ogrodzie. Ale na początek opowiedzmy o Eldorado.
Agnieszka Pawlak, jestem kierowniczką działu prewencji i konserwacji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
I będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym widowisku, czyli znalezisku właściwie. Znalezisku, które co prawda nie jest chyba jeszcze dostępne dla zwiedzających, ale no, które również było niespodzianką dla Państwa, a mowa o tapetach, które znaleziono, zdaje się, pod adamaszkiem?
Tak, dokładnie w północnym skrzydle pałacu, w tak zwanym salonie malinowym, który przed wojną nosił nazwę salonu stołowego. W toku prac konserwatorskich, bo całe skrzydło w tej chwili północne poddawane, parter jest poddawany pracom konserwatorskim, odkryliśmy, odsłoniliśmy spod właśnie adamaszku, takiego karmazynowego koloru, jedwabnej tkaniny, odsłoniliśmy tapety, panoramiczne tapety, o których wiadomo było, że tam powinny się znajdować, ale nie było okazji do tego, nie było możliwości wcześniej sprawdzić, w jakim stanie są zachowane. Teraz ta sposobność się nadarzyła i powoli odsłaniamy. Już wiemy, że mamy odsłonięte wszystkie ściany i wiemy już, ile tych tapet się zachowało. To są wyjątkowe tapety, bo to są tak zwane tapety panoramiczne, przedstawiające pejzaże cztery kontynenty: Azja, Europa, Afryka i Ameryka. I są to tapety produkowane przez manufakturę Zuber, znajdującą się w Rixheim, która produkuje od 1790 roku, istnieje, a od 1797 istnieje właśnie w Rixheim. I jest to najdłużej, najstarsza manufaktura, która w sposób ciągły do dzisiaj produkuje tapety. I produkuje właśnie te tapety panoramiczne. Były różne modele, różne serie tych tapet, a nasza to wiemy już, że to jest seria Eldorado właśnie. Co ciekawe, to dziś zachowały się wszystkie klocki oryginalne, drewniane. Manufaktura Zuber produkuje te tapety cały czas w ten sam sposób, w sposób tradycyjny, odciskając te klocki z kolejnymi wzorami w podłożu papierowym. Żeby stworzyć tą scenę Eldorado, potrzebuje do tego ponad 1500 takich klocków. I w manufakturze wszystkie się zachowały, prawie wszystkie prawdopodobnie oryginalne się zachowały i te klocki drewniane są uznane przez francuskie Ministerstwo Kultury za dziedzictwo narodowe, więc jest to niezwykle ciekawe i oni do tej pory je produkują, więc jest możliwość na przykład odtworzenia tych scen. Natomiast wzór Eldorado powstał w 1848 roku, więc to nam bardzo ładnie też datuje dekorację tego pomieszczenia i jest to bardzo prawdopodobne, że nasze odsłonięte są właśnie z tego pierwszego okresu, bo oczywiście te wzory są powtarzane cały czas od tamtego czasu, więc mamy też Eldorado wyprodukowane zapewne i w XX i w XXI wieku, ale będziemy to właśnie w tej chwili badać, czy te nasze nie są czasem właśnie z tej pierwszych produkcji z lat 50. jeszcze. Wiemy już, że zachowało nam się 18 brytów, ponieważ te tapety są drukowane na takich pasach 50 cm szerokości, 3 metry wysokości. Te pasy są naklejane na ścianę, tworząc później taką panoramiczną. To są przepiękne wzory z agawami, z egzotyczną roślinnością, z kolorowymi ptakami, z ruinami starożytnymi, egipskimi na przykład. Także zastępowały, myślę, ówczesnym ludziom podróże, marzenia. Jednocześnie te wzory, ta roślinność łączyła się z wilanowskim ogrodem. Także wszystko w duchu genius loci Wilanowa.
Wszystko było, tak jak pani mówi, bardzo dokładnie przemyślane, ale zastanawiam się, dlaczego akurat teraz państwo odkryliście te tapety. Podejrzewaliście, że one mogą tam się znajdować?
Tak, my podejrzewaliśmy, że one tam się mogą znajdować, bo to wynikało z archiwalnych dokumentów i z dokumentacji konserwatorskich. W latach 60. XX wieku Wilanów przeszedł pałac Wilanowie, zanim został udostępniony publiczności, przeszedł bardzo gruntowną, kompleksową konserwację całego pałacu. I wtedy odsłonięto w salonie malinowym malowidła z XVIII wieku i wtedy też ściany przysłonięto czerwonym adamaszkiem, właśnie takim karmazynowym adamaszkiem, na wzór tego, co wyczytano w archiwaliach, że w XVIII wieku było. Taka była koncepcja konserwatorska i to pomieszczenie w tym kształcie funkcjonowało cały czas w pałacu. Na ścianach wisiały wspaniałe obrazy, lustra. To była taka koncepcja konserwatorska z lat 60., żeby przywrócić jednolitość stylową i wrócić do tego XVIII wieku, tak żeby ściany odpowiadały dekoracji plafonu. Natomiast te adamaszki już są w bardzo złym stanie, ponieważ prowadzimy pracę od 21 roku w skrzydle północnym. Między innymi została zmodernizowana galeria na piętrze, gdzie będzie galeria wystaw czasowych w skrzydle północnym na piętrze. Te prace na piętrze spowodowały, że musieliśmy też zabezpieczyć plafony na parterze, usunąć wszystkie meble i nadarzyła się sposobność i konieczność też, ponieważ musimy decydować, jak dalej, jak będzie wyglądała ekspozycja również w tym salonie właśnie malinowym. Musimy się przygotować do prac konserwatorskich. Musieliśmy poznać stan zachowania ścian. Wiadomo na pewno, że te adamaszki będą musiały być wymienione i przed nami stoi decyzja konserwatorska. Dlatego zapadła decyzja o odsłonięciu tych ścian po to, żeby zobaczyć, w jakim stanie, jeżeli są w ogóle zachowane te tapety, tak jak widzieliśmy na zdjęciach czarno-białych w dokumentacji konserwatorskiej. Jeżeli są zachowane, to w jakim stanie i jakie będziemy musieli prace przeprowadzić, jaki program tych prac. Także przed nami w tej chwili, jak już wiemy, że one są, wiemy, że są zachowane, nie wszystkie, ale większość, no nie są w bardzo dobrym stanie. Kolory się rzeczywiście zachowały, przepiękne błękity, zielenie, czerwienie, no niemniej jednak są bardzo zniszczone, więc teraz przed nami określenie ich stanu, bardzo dokładne zdokumentowanie też ich stanu, no i narady konserwatorskie z ekspertami. Będziemy chcieli zapraszać ekspertów i polskich, i zagranicznych, żeby ustalić program prac, no i zastanowić się, jak dalej będzie to wnętrze wyglądało. Także przed nami wiele prac, nie mówiąc już o tym, że musimy też określić, jakie fundusze będą potrzebne na konserwację. Więc przed nami długa droga. Nie możemy ich jeszcze pokazywać w tym stanie, absolutnie, bo nie są w stanie stabilnym. Musimy je dobrze zabezpieczyć, tak jak mówiłam, dobrze udokumentować, przygotować programy prac i oszacować koszty. I to nie będzie tylko kwestia tapet, ale też całego pomieszczenia.
Jak długo to może potrwać?
W tej chwili ruszamy z pracami w pomieszczeniach sąsiadujących i te prace powinny dobiec końca pod koniec 25 roku. Natomiast w tej chwili będziemy szacować właśnie, poza tym musimy zdobyć fundusze, to jest też bardzo istotne. Musimy zdobyć pieniądze na właśnie konserwację i restaurację kolejnych pomieszczeń. Więc no myślę, że powinno nam się udać to w 25 roku i myślę, że kolejne przynajmniej rok jeszcze będą tam trwały pracy, jeśli nie dłużej. Także, ale będziemy informowali w mediach społecznościowych, na naszych forach facebookowych o postępie i zapewne rąbka tajemnicy będziemy uchylali po trochu.
Chciałam dopytać jeszcze, co się czuje, bo pani powiedziała, że państwo wiedzieliście o istnieniu tych tapet, oglądając je na czarno-białych fotografiach. Co się czuje, jak właśnie widzi się tą tapetę na czarno-białej fotografii i nagle odkrywa się ją w pełnej palecie barw?
Nie mieliśmy absolutnej pewności, bo te fotografie były z 1954 roku i od tamtej pory, kiedy nie mieliśmy wcale pewności, czy one się we wszystkie zachowały i właśnie w jakim stanie. Więc jak te pierwsze panele zostały odkryte, to było takie wow, bo byliśmy zachwyceni tymi właśnie błękitami, tymi czerwieniami, które się zachowały w pełnej krasie, mimo że jeśli to prawda, że one tam od lat 50. XIX wieku na tych ścianach były, no to znaczy, że 80-100 lat były odsłonięte, a mimo wszystko te barwy się takie zachowały piękne. Natomiast na pewno są bardzo brudne, na pewno warstwa malarska się troszeczkę i pudruje, i odspaja, no jest dużo też ubytków, są też zachlapania, no po prostu to wszystko to będzie właśnie trzeba będzie oddać w ręce konserwatorów, żeby przywrócili im piękno to oryginalne, jeśli się uda.
Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby obserwowali media społecznościowe, stronę internetową muzeum i sprawdzali, czy rzeczywiście to Eldorado, w to, że ono istnieje, to wiemy, ale żeby właśnie mogli to Eldorado zobaczyć na własne oczy.
Tak, tak, oczywiście zachęcamy do odwiedzania naszych stron, do odwiedzania w ogóle muzeum i na pewno w najbliższych latach pojawi się na ścianach w Salonie Malinowym, który pewnie będzie musiał zmienić swoją nazwę również.
I co więcej można dodać przy takiej bombie informacyjnej? Wydawałoby się, że niewiele, ale tutaj zaskoczę na pewno liczbami, bo one w materiale nie padły. Ilu potrzeba klocków drukarskich, aby zrobić tą konkretną tapetę tego konkretnego wzoru, wcześniej wspomnianego wzoru Eldorado? Otóż potrzeba 1554 klocki drukarskie w 192 kolorach. Te liczby chyba działają na wyobraźnię i mówią o tym, jak bardzo intensywne są te kolory i jak bardzo mogą cieszyć oko. Co prawda, tak jak słyszeliśmy, nie zobaczymy ich w tym momencie na żywo w pałacu, ale możemy zobaczyć je na Facebooku, bo to właśnie na Facebooku pojawiła się po raz pierwszy ta informacja o tym ciekawym znalezisku. Tam muzealnicy udostępnili fotografie, więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam. Zastanawiałam się, jak drogie mogą być takie tapety, bo muszę przyznać, że te liczby tych klocków trochę mnie zaniepokoiły, że to może być naprawdę drogie przedsięwzięcie. Udało mi się dowiedzieć w muzeum, że taka tapeta to koszt rzędu kilku tysięcy złotych? No jeżeli ktoś ma pieniądze, ktoś ma wolną gotówkę na koncie, to takie Eldorado w domu może sobie zaprezentować. Tymczasem zapraszam na kolejną część naszego spotkania, podczas którego opowiem o jednej z największych atrakcji Warszawy zimą, właśnie na zimne i szare wieczory, zarówno dla tych najmłodszych, jak i tych nieco starszych. Królewski Ogród Światła, o czym już mówiliśmy, zaprasza na plenerową wystawę. To jest wystawa, która łączy tradycję z nowoczesnością. W tym sezonie na odwiedzających Królewski Ogród Światła czeka wiele nowych instalacji i interaktywnych elementów. Po zmroku na wystawę zaprowadzi nas tunel, 75-metrowy świetlisty tunel, w którym rozbrzmiewa muzyka klasyczna. Będzie można zobaczyć również znane z ubiegłorocznych edycji bramę do ogrodu na dziedzińcu i muzyczno-świetlne atrakcje na tarasie dolnym barokowego ogrodu. Ale o tym wszystkim opowiemy już za moment.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień w Warszawie.
Dzień dobry, Grzegorz Mazur, kierownik działu rekonstrukcji historycznej i sprzedaży Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
i znajdujemy się w ogrodzie, a to dlatego, że będziemy mówić o Królewskim Ogrodzie Świateł. No to jest chyba wydarzenie, na które czekają warszawiacy, ale nie tylko, co roku.
No tak, to już jest chyba 13. edycja taka biletowana, 14., czyli pierwsza, licząc była 14 lat temu. No ponad 3 miliony widzów. Myślę tak, to jest taki punkt must be. Nie chcę tu się przechwalać, ale ta atrakcja zimowa stała się nie tylko taką atrakcją zimową Wilanowa, czy Warszawy, czy dla całej Polski, mam nadzieję, i też cudzoziemców wielu, ale stała się też wzorem dla wielu realizacji w rezydencjach w Europie. Po prostu, no, zima nie sprzyja jednak takim spacerom tylko i wyłącznie przyrodoznawczym, można powiedzieć. I dlatego też postanowiliśmy zrobić atrakcję, która jednak nawiązuje do królewskiego charakteru tej naszej rezydencji, ale jednocześnie jest takim, no, krokiem do przodu, czyli mamy iluminacje świetne, no i piątki, soboty, niedzielę pokazy mappingów 3D na fasadzie pałacu.
Zanim przejdziemy do tego, co dokładnie będzie można zobaczyć w tym roku, czytałam, że państwo, tutaj wkradł się taki aspekt ekologiczny właściwie, bo państwo używacie żarówek energooszczędnych.
Tak, tak, to w ogóle to są tylko i wyłącznie instalacje LED-owe i tutaj jak mieliśmy takie zalecenia kryzysowe energetyczne, to dokładne badania zostały zrobione, no i jednego wieczoru zużywamy tyle prądu, co upieczenie 8 serników, czyli to nie jest tak dużo.
Ile mamy żarówek włączonych?
No tutaj chyba minimum 600 tysięcy, albo jak się policzy zdublowane, to 1 200 000, ale to są, ja mówię, to są LED-owe światła, które wszystkie są szeregowo ustawione i dlatego też to zużycie prądu jest tak minimalne.
W tym roku państwo stawiacie na astronomię, bo to było też jedno z zainteresowań króla Jana III.
Tak, tak, to staramy się zawsze właśnie razem z autorami koncepcji i całej iluminacji, no, wejść w to jakby życie królewskie i są dwa aspekty zainteresowań króla, czyli mamy taki duży park antyczny, gdzie młodzież spokojnie może poznać wszystkich bogów z Olimpu. Antykiem też się żywo król interesował, bo w ogóle był to bardzo wykształcony człowiek. I no ta druga pasja, która też zaowocowała, no to była przyjaźń z Heweliuszem, Janem Heweliuszem, jednym z najbardziej znanych astronomów ówczesnego czasu. I tu mamy na tarasie górnym całą tą sferę astrologiczną z globusami sferycznymi, które są odbiciem globusów, można powiedzieć, z XVII wieku, z lunetami, z planetami, także powiedzmy sobie, wszędzie jest odniesienie do pasji króla Jana.
Ja czytałam, że właściwie podczas zwiedzania ogrodu będzie można również właśnie zobaczyć przez teleskop czy lunetę te znaki zodiaku?
Tak, 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 tak. To jest taka nowość, że można swoje znaki zodiaku zobaczyć na takim trochę sztucznym nieboskłonie, ale czytelnym. W dolnej części tarasu, czyli na tarasie dolnym, mamy instalację Muzyczny Ogród Króla, taka nazwa robocza. To jest instalacja, która jest połączona z muzyką. No, cieszy się od wielu lat. My jej nie zmieniamy, dlatego że troszeczkę się obawiamy reakcji naszych gości, którzy są zakochani w tej instalacji. Ja sam ją oglądałem może, nie wiem, 100 razy już, albo może mniej trochę. Służbowo i prywatnie zawsze mnie zadziwia. Czyli mamy ten taki muzyczny ogród króla w takim odwzorowaniu ogrodu barokowego ze wspaniałą muzyką. Później mamy właśnie całą część astrologiczną czy astronomiczną i przechodzimy do ogrodu różanego, który, no, jest jakby przedłużeniem życia róż, tylko wykonanych w innej technologii, z ogrodu różanego letniego, który zachwyca naszych zawsze gości, hodowców róż też z całego kraju. Wydaje mi się, że jesteśmy jedną z nielicznych instytucji, chyba 4 są takie organizacje, które mają takie jakieś wyjątkowe uznanie Polskiego Towarzystwa Hodowców Róż i to dotyczy róż oczywiście żywych, prawdziwych, ale te nasze róże zimowe też budzą zainteresowanie i zachwyt naszych widzów. Także te sfery są różne.
Te róże wzbudzają zainteresowanie również przez wielkość?
No tak, to jest, one są normatywnie duże, ale godne podkreślenia jest to, że to były róże, gdzie nasi kooperanci, nasi partnerzy, którzy to wykonywali, oni wykonali ileś tam prób, żeby ten materiał spełniał nasze wymagania, to znaczy był jednocześnie odporny na różne warunki atmosferyczne, był bezpieczny dla dzieci, jeśli ktoś by tego dotknął, a jednocześnie nie byłby takim tandetnym plastikiem. I Powiem tylko tak, że pierwszy ten ogród róż, 2 lata temu chyba był po raz pierwszy, no to już w pierwszym tygodniu działalności ogrodu różanego zjawiła się cała ekipa chińska, bez urazy, która to sfilmowała, sfotografowała. Później setki, tysiące tych róż gdzieś tam są w Chinach, ale okej, niech będą.
Tutaj pan wspomniał wcześniej o mappingu, tutaj również pojawią się pewne nowości.
Tak, od 12 lat na fasadzie pałacu piątki, soboty, niedzielę są wyświetlane mappingi co godzina mniej więcej i idąc za głosem naszych gości, bo to jest dla nas najważniejsze, w tym roku dzięki uprzejmości naszego partnera, nie będę wymieniał nazwy, został wykonany nowy mapping przeznaczony dla najmłodszych, taka bajka Wydra i przyjaciele. Jest to zupełnie nowa realizacja, jakby też nowa wizja artystyczna, bardzo malarska. Przez pierwsze w tej chwili 2 weekendy wyświetlania cieszy się bardzo, właściwie 1 weekend wyświetlania, cieszy się bardzo dużym uznaniem, a mogę tylko dodać, że to też nawiązuje bardzo do takiej znanej bardzo ryciny XIX-wiecznej przedstawiającej króla Jana III siedzącego na kanapie, który głaszcze wydrę. To jest znane z kolei z historii. Faktycznie wydra o imieniu Robak była podarowana przez Jana Paska i cieszyła się wielkim, że tak powiem, faworami króla. Także to ta wydra nie jest przypadkowa i ta wydra też nie przypadkowo biega, tańczy, śpiewa i pływa. Może śpiewa, nie. Pływa po fasadzie pałacu.
Ale w oknach pałacowych zobaczymy chyba również króla Jana i Marysienka.
Tak, to jest z kolei film, mapping powstały kilka lat temu, ale cały czas wraca, dlatego że mapping Powrót Króla i to jest taka scena balu, który być może odbył się, bo źródła do końca tego nie potwierdzają, ale na pewno mógł się odbyć, gdzie pierwszą parę otwierał oczywiście król Jan ze swoją żoną Marysieńką.
Jak tego słucham, to tak sobie pomyślałam, że to jest niesamowite, duże przedsięwzięcie, które właśnie łączy tą nowoczesność z tradycją, no bo jeżeli mówimy o muzeum, to mówimy o tradycji, o kulturze.
No tak, to jest próba dotarcia do tych coraz nowych pokoleń naszych odbiorców. My też się musimy zmieniać. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że konkurujemy na rynku czasu wolnego z innymi wspaniałymi ofertami warszawskimi. No Warszawa ma bardzo bogatą ofertę. Nawet zimą ta oferta jest bogata i musimy starać się po prostu. Takim najciekawszym chyba elementem jest to, że bardzo wielu naszych gości zimą bywa po raz pierwszy w Wilanowie. I nawet tak sobie wewnętrznie o tym mówimy, że jeśli co 10, co 100 z naszych gości, który nigdy był w Wilanowie, wróci do nas do pałacu, czy wróci do nas latem, to już jest bardzo wielki sukces tej wystawy.
A teraz zajrzymy między innymi do Pałacu Młodzieży w Warszawie ze względu na 70. urodziny tej instytucji, które przypadają w przyszłym roku, ale przygotowania do hucznego świętowania już się rozpoczęły, też dlatego, że Pałac Młodzieży posługuje się rokiem szkolnym, niekoniecznie kalendarzowym. Będzie to m.in. spektakl wystawiany na deskach Teatru Wielkiego, ale będzie to również przepłynięcie Wisły przez 70 osób na 70 urodziny. O tym opowie Bartosz Krynicki. Opowiedzmy może w ogóle o początkach pałacu, jak to wyglądało i do czego teraz państwo doszliście.
Pałac powstał 70 lat temu. Była to placówka, która powstała w centrum Warszawy w kultowym budynku Pałacu Kultury i Nauki, która ma swoją historię i od samego początku Pałac Młodzieży istniał w tym miejscu. Było to miejsce dla dzieciaków, dla młodzieży, gdzie mogli realizować swoją pasję, mogli nawiązywać nowe znajomości, mogli się realizować. Dzisiaj robimy dokładnie to samo. Dzisiaj Pałac cały czas utrzymuje i stara się budować te relacje, budować przestrzeń dla dzieciaków, które przychodzą tutaj ze swoimi talentami, ze swoimi zainteresowaniami i mogą je po prostu w innej atmosferze niż szkolna realizować, a co najważniejsze, spotykają nowych ludzi, budują nowe relacje, budują nowe więzi, co w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zamknięci w komunikatorach, kiedy jesteśmy zamknięci w tej przestrzeni medialnej, zupełnie zmienia wymiar, jest ponadczasowe i wydaje mi się, że to jest ta droga, którą powinniśmy kroczyć, żeby dzieciakom dawać taką właśnie przestrzeń do realizacji.
Poniekąd, o czym rozmawialiśmy pozaantenowo, pan jest dowodem na to, że to rzeczywiście procentuje, to bycie tutaj w Pałacu Młodzieży.
Tak, tak, Pałac Młodzieży dał mi bardzo dużo, bo jestem w pałacu praktycznie od 7 roku życia. Skakałem tutaj bardzo długo do wody, potem byłem trenerem skoków do wody i dzisiaj dalej pracuję w skokach do wody i jakby pałac dał mi możliwość realizowania się w różnych przestrzeniach, na największych imprezach, łącznie z Igrzyskami Olimpijskimi. To wszystko zaczęło się tu, w pałacu. Ale oprócz tego inne umiejętności, inne rzeczy jak żeglarstwo, ratownictwo, które dzisiaj procentuje, kiedy prowadzę zajęcia na Akademii Wychowania Fizycznego. Natomiast najważniejszy wymiar, wydaje mi się, to są ludzie, bo to oni tworzą pałac. Nauczyciele, koledzy, z którymi do dzisiaj się spotykamy, z którymi tworzymy przestrzeń właśnie na bazie chociażby 2 lata temu powstałego i powołanego przez nas Stowarzyszenia Tomy z Pałacu Młodzieży, który zrzesza po prostu absolwentów, którzy już ukończyli jakby edukację tutaj, czy swoją działalność, a jednak nadal są mocno zakorzenieni w pałacu. Ten pałac dla nich jest czymś bardzo ważnym i to powoduje, że nie tylko przyprowadzają swoje dzieci czy wnuków, ale cały czas są z nim emocjonalnie związani i chcą tu być, chcą przeżywać, wracać do wspomnień, a także i budować coś do przodu, coś nowego.
Tak jakby pałac był drugim domem.
Tak, to jest taki slogan, ale na pewno w ponad 95% osób, które mówią o pałacu, które się tu wychowały, tak było. My wielokrotnie tutaj spędzaliśmy dużo więcej czasu, ja mówię o sobie, niż w gdziekolwiek indziej, nawet w domu. I bardzo często właśnie tak jest. Osoby, które tu pracują, czy ze sportowcami, czy z aktorami, czy z tancerzami, bardzo często jest też tak, że właśnie przebywają w niektórych okresach dłużej niż ze swoimi rodzinami, bo wyjeżdżają na obozy, na zgrupowania, na różne wernisaże, czy pracują nad spektaklami.
Państwo obecnie macie 3,5 tysiąca uczestników. Opowiedzmy o tym, z jakich sekcji mogą korzystać, z jakich zajęć mogą korzystać.
Tak, mamy około 3,5 tysiąca dzieci, natomiast tak zwanych rekordów i kliknięć mamy ponad 4,5 tysiąca, gdzie dzieciaki przychodzą na zajęcia. Mamy 9 pracowni, pracownie sportowe, jak pływalnia, jak gimnastyka, jak fitness, jak kulturystyka, tenis stołowy i mnóstwo jeszcze innych. Mamy przestrzenie do realizacji się w takich sztukach pięknych jak malarstwo, jak grafika, czy ceramika, ale także mamy artystyczne pracownie związane z musicalami, z tańcem, ze śpiewem. Uczymy języków, mamy akwarystykę, więc naprawdę działamy na bardzo szerokich polach i te dzieciaki, które do nas przychodzą, nie muszą wybrać tylko i wyłącznie jednej pracowni, mogą chodzić do wielu tyle, ile potrzebują, ile im starczy czasu, sił, zaangażowania. Pałac jest otwarty od 15 do 20, 6 dni w tygodniu, w sobotę trochę inne godziny, 19, 14 i tak działamy i tak zapraszamy dzieciaki, żeby tutaj przychodziły i spędzały swój wolny czas aktywnie, zupełnie inaczej.
Zapisy już za nami. Czy zdarzyło się kiedykolwiek tak, że państwo musieliście odmawiać, bo już było za dużo uczestników?
To jest tak. Przyjmujemy każdego, natomiast oczywiście czasami zdarzyło się tak, że w konkretny dzień do konkretnej pracowni, do konkretne zajęcia do konkretnego instruktora już po prostu fizycznie nie było miejsc. Natomiast nie było tak, że pałac był zamknięty. Nie, pałac jest cały czas otwarty i jeżeli nie ma w danym momencie tej propozycji, to proponujemy inne pracownie. Jeżeli to nie jakby spełnia wymogów, to zapraszamy chwilę później, bo to też wiadomo, że niektórym dzieciom zmieniają się plany, zainteresowania i tak dalej, więc to cały czas taka aktywna jest migracja dzieciaków, natomiast nie. Pałac cały czas przyjmuje.
Rock Radio 103,7 FM. Tydzień.
Dobre rzeczy. rzeczy nie powinny się kończyć. Dlatego Street Food Festival trwa nadal. Wpadaj na Happy Hours. Codziennie od 20 do 23 kupisz małego hot doga za jedyne 3,99. Cena przed obniżką 6,99. Akcja trwa do 5 listopada lub do wyczerpania zapasów. Żabka, uwolnij swój czas.
Czas? Twoje dziecko ma go przed sobą bardzo dużo. By cieszyć się życiem, by je odkrywać, doświadczać. Może nawet wyprzedzi swój czas. Ale nie będzie w stanie go cofnąć. Dlatego już dziś porozmawiaj z nim o HPV, wirusie, który powoduje raka. I zaszczep.
Tak zadbasz o moje bezpieczeństwo
w dorosłym życiu.
Dowiedz się więcej na mz.gov.pl. Czas na szczepienie jest teraz.
Jak tu przyjemnie i cicho. To dzięki niepalnej wełnie skalnej Rokul. Teraz można na nią otrzymać dofinansowanie.
Dofinansowanie?
Tak! Wszystkie produkty Rokul do izolacji ścian zewnętrznych i poddaszy są dofinansowane w programie Czyste Powietrze.
A teraz sprawdź naszą loterię z super nagrodami na www.wybierzmądrze.pl. Loteria trwa do końca października. Wybierz mądrze. Rokul.
Została ostatnia reklama.
Sądziłem, że ciebie to nie dotyczy. Sądziłem, że to nic groźnego. Sądziłem. Nie osądzaj. Wspieraj osoby w kryzysie psychicznym. Sebastian Karpiel-Błecka. Wejdź na zobaczczłowieka.pl.
Kampania społeczna finansowana ze środków ministra zdrowia.
Po reklamie.
Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie.
Powstanie na weekend w Rock Radio.
Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy? Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy Was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.
Patrzą żyły skute ma.